Witam wszystkich braci i sióstr po raz drugi w dniu dzisiejszym z tego miejsca. Tym razem sam, do brata Dexlera, który, prawdę mówiąc, był gotowy tłumaczyć mój wykład na angielski, ale w braku czasu wolałem go tak pozostać tam, żeby mieć całą godzinę do swojej dyspozycji. W tym temacie, który mi przypada w chwili obecnej do przedstawienia baterstwu, chciałbym, abyśmy poświęcili chwilę naszej uwagi tematowi, któremu nadałem nazwę Duch Święty w nas. Ten temat o Duchu Świętym w nas idzie śladem różnych wątpliwości moich własnych, innych osób, z którymi rozmawiałem, lub też śladem obserwacji różnych problemów, niezrozumień, czasami bardzo łatwych tekstów biblijnych, ale tym właśnie często jest problem, że łatwe rzeczy znane w obiegowej opinii mają często zbyt powierzchowną, a czasami błędną nawet interpretację. Duch Święty w nas, taki będzie nasz temat w chwili obecnej. Słowo duch jest wieloznaczne nawet w języku polskim. Mówimy o radosnym, smutnym duchu różnych osób. W języku biblijnym słowo duch ma aż 12 znaczeń. Ja je podam wszystkie, a potem skupimy się na jednym z tych 12 znaczeń. W każdym przypadku, proszę to zauważyć, gdy będę podawał te 12 znaczeń, mamy myśl niewidzialnej mocy, która tkwi u podstaw każdego z tych 12 znaczeń słowa duch. I tak, znaczenie pierwsze to moc, niewidzialna moc, wiatr, powietrze, oddech, zasada albo iskra życia, żywotność, wigor, prawo do życia, którego w tej chwili nie posiada nikt z ludzi, przywilej do życia, to właśnie posiadany, usposobienie, nowe stworzenie, istoty duchowe oraz nauka albo doktryna. To jest 12 znaczeń słowa duch. Gdy chodzi o ducha związanego z Duchem Bożym, często mamy dodatek Duch Święty. A więc mówiąc o Duchu Świętym z nas, pod słowem Święty rozumiemy Duch związany z Bogiem. Święty, czyli doskonały. I nam z tych 12 znaczeń będzie chodziło o znaczenie, które u mnie jest pod numerem 9, usposobienie. Także skupiamy się na znaczeniu 9, usposobieniu. I Duch w tym znaczeniu usposobienia to boskie usposobienie w Nim samym, Jezusie, Kościele oraz wszystkich poświęconych. Czyli dobrych aniołach, którzy nie zgrzeszyli, ludzkości kiedyś przywrócone do doskonałości, wszystkich doskonałych istotach, które kiedykolwiek będą stworzone, a obecnie wśród poświęconych, którzy próbują tego ducha w sobie rozwijać. Boskie usposobienie ponownie w sobie przewracać. I to usposobienie przejawia się przez nasz umysł, wolę i serce. Ja podam po kilka tekstów, które pokażą nam, jak to usposobienie jest wyrażone w Słowie Bożym przez umysł, wolę lub serce oddzielnie, bo często pod tym właśnie rozumiemy tylko fragment tego ducha, albo jako wolę, albo jako serce, albo jako umysł, a są też teksty, które wyraźnie używają słowa duch w odniesieniu do całego naszego usposobienia, czyli i woli, i serca, i umysłu. Zacznę od umysłu. Tak, 2-3 teksty na każde znaczenie. Gdybyśmy zobaczyli do pierwszej Mojżeszowej 41:8, to tam możemy przeczytać następujące słowa. A to był sen, a gdy było rano, stworzony był duch jego. Mowa o Faraonie, który był stworzony po śnie. Stworzony był duch jego. Nie będę dalej kontynuował tego wiersza. Duch stworzony Faraona po śnie w nocy, czyli jego umysł. Zastraszony tym, co mu się śniło. Z Nowego Testamentu Kolosensów 2:5. I tam tak możemy przeczytać. Bo aczkolwiek nie jestem obecnym ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i tak dalej. Duchem jestem z wami, najwyraźniej w tym przypadku pod słowem duch rozumiemy umysł. W umyśle, myślami. Jest nieobecna osoba z innymi. Czy też objawienie, już jako koniec, ducha w sensie umysłu, 1:10. Byłem w zachwyceniu ducha dzień pański i słyszałem głos wielki i tak dalej. W zachwyceniu ducha, znowu w zachwyceniu umysłu. Jego umysł miał takie, a nie inne widzenie. I końcówka, jeszcze objawienie 17:3, skoro już jesteśmy w objawieniu. Znowu fragment wizji i odniósł mnie na puszczę w duchu i widziałem niewiastę siedzącą na tym i tak dalej. Odniósł mnie na puszczę w duchu, czyli w umyśle. Myśli apostoła zostały odniesione do pewnego obrazu. Teraz kilka wersetów, dwa na temat ducha jako woli. Za sami pod słowem duch Biblia ma na myśli naszą wolę. Piąta Mojżeszowa, drugi rozdział. Widzę, że trwają cały czas eksperymenty głosowe. Czasami tylko ja słyszę, co mówię, ale może będzie lepiej. Piąta Mojżeszowa, 2:30. Ale nie chciał Sechon, król Chetoboński, pozwolić nam przejść przez ziemię swoją, bo był zatwardził Pan Bóg swój ducha jego i stwierdził serce jego, aby i tak dalej. Jeden z królów, prawda, nie chciał Izraelowi pozwolić przejść przez ich ziemię, bo Pan zatwierdził ducha jego. To oczywiście wolę. Jego wola była przeciwna. Tak Bóg wpłynął na jego wolę. Oczywiście nie będziemy mówili w jaki sposób, ale ważne, że jest tutaj wyraźnie pod słowem duch obecna wola. I Filipensów 1:27 z Nowego Testamentu. Tylko się tak sprawujcie, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej. Albo abym lub przyjdę i oglądam was, lub nie przyjdę, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii. W jednym stanie, w jednym duchu, w jednej woli. Bez różnicy co do tego, jak być powinno. Teraz dwa teksty, które pokazują ducha jako serce. Czyli uczucia, prawda? Bo tam pod sercem mamy nasze uczucia. Psalm 143, a wiersz 7. Pośpiesz się, a wysłuchaj mnie, Panie, ustaje duch mój, nie ukrywajże oblicza swego przede mną. Ustaje duch mój, prawdopodobnie ma na myśli psalmista odwagę, jedno z uczuć, które w nim słabnie. Brakuje mu jej i ten duch w nim jest coraz słabszy. Jedno z uczuć w tym pokazanym sercu przestaje mu dopisywać. I jeszcze kaznodzieja, 10 rozdział, a wiersz 4. Jeśli by duch panującego powstał przeciwko tobie, nie opuszczaj miejsca twego, albo nie łagodność zapobiega grzechom wielkim. Duch panującego powstał przeciwko tobie. W tym przypadku uczucie nie negatywne, ale związane z sercem, gniew prawdopodobnie. I tutaj pod słowem duch rozumiemy jedno z uczuć serca, gniew. Gdyby gniew panującego powstał, żeby łagodność okazywać. I dwa teksty, które pokażą nam ducha jako całość usposobienia. Jednocześnie będziemy widzieli tym wyraźnie i umysł, i wolę, i serce. I znowu jeden ze Starego Testamentu, 4 Mojżeszowa, 14:24. Ale sługę mego Kaleba, gdyż był w nim duch inaczszy, inny i trwał ostatecznie przy mnie, wprowadzę do ziemi, którą chodził. I tak dalej. Czyli widzimy wyraźnie, iż Kaleb miał innego ducha niż pozostali, dzięki temu wszedł. Innego ducha, inne usposobienie. Całość wyraźnie miał inne serce, czyli inne uczucia przejawiał, inną wolę przejawiał i inne myśli miał niż inni z jego braci. I na koniec z Ewangelii Jana. 4 rozdział, wiersze 23 i 4. Ale ci idzie godzina i teraz jest, a gdy prawdziwi chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie. Mamy tutaj trzykrotnie słowo duch, raz jest jako istota duchowa, Bóg jest duchem, ale dwukrotnie, że Bóg szuka tych, którzy chwalą go w duchu i w prawdzie. Co to znaczy chwalić Boga w duchu i w prawdzie? W prawdzie to łatwiej, prawda, zrozumieć, ale w duchu? Przez noszenie, wyrabianie usposobienia boskiego u siebie. Jeżeli w nas będzie charakter boski, jego usposobienie, jego myśli w naszym umyśle, jego wola częścią naszej woli, jego uczucia w naszym sercu obecne, na poziomie ludzkim skopiowane, to wtedy my chwalimy Boga w duchu. Przynosimy mu chwałę i on ma z tego wielkie zadowolenie. Tyle tytułem wprowadzenia. Teraz do pewnych tekstów biblijnych, które pokażą nam tego ducha obecnego w różnych istotach. Mówiłem w mojej definicji na początku, że duch w znaczeniu, które nas interesuje, to boskie usposobienie w nim samym i wszystkich innych istotach, które oczywiście pozostają w zgodzie, w harmonii z nim. Dlatego chcę rozpocząć od tekstu, który używa słowa duch w odniesieniu do ducha jako boskiego usposobienia w samym Bogu. Mamy taki tekst, on na przykład przeze mnie jakiś czas temu nie był rozumiany. I jest on jednym z tych tekstów, który wyprawił mnie w podróż tego wykładu, żeby znaleźć rozwiązanie pewnych wątpliwości. Pierwsza Mojżeszowa 6:3. Rzekł Pan, nie będzie się ważył duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będę w nim jego i tak dalej. To już nieważne. Ale nigdy mnie Zawsze, nigdy nie byłem do końca pewien, co też świętuje pod tym, nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki. Inne polskie tłumaczenia mówią, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, albo nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze. Przykład gdański, jak czytałem, mówi, że nie będzie wadził się duch mój z człowiekiem na wieki. Oczywiście znaczenie słowa wadzić, nie wiadomo jakie jest w tej chwili wadzić, to przeszkadzać. Jeśli tak, to też niezrozumiały, a jeżeli walczyć, to tak, to byłoby lepiej, bo właściwe tłumaczenie tego tekstu powinno brzmieć, mój duch nie będzie na zawsze walczył z człowiekiem. I tutaj Bóg używa słowa duch, mówiąc o swoim własnym usposobieniu, swoim umyśle, swoim sercu i swojej woli. To trzeba powiedzieć, że jego umysł, wola i serce nie będą wiecznie walczyć z grzesznikiem, żeby go doprowadzić do pokuty, do poprawy, do zaniechania grzechu, ale prowadzą potop i zakończą ten okres historii ludzkości. Bo z pewnością, gdy Bóg ma do czynienia z grzesznikiem, to jego duch, jego wola, jego usposobienie, jego uczucia są zaangażowane w działalność, żeby temu przeciwdziałać. W formie nagany, stopowania, reformy, zachęty, wysłania takiego czy innego poselstwa. On jest tym zaangażowany, to jest na jego umyśle. Tak jak my, gdy mamy jakiś problem, czy o tym nie myślimy, on nas nie angażuje, wciąga, zajmuje nasz czas, czasami nie możemy się skupić na czymś innym, bo pewien problem tkwi w nas. Moglibyśmy powiedzieć, nie będzie mój duch bez końca tymi sprawami się zajmował. One muszą być rozwiązane inaczej, bo wiecznie nie będę poświęcał mojego umysłu, w sensie myślenia, mojej woli, w sensie chęci, żeby coś poprawić, skoro człowiek nie reaguje. Przy okazji nasze polskie tłumaczenia są dowodem trudności tłumaczy Biblii ze zrozumieniem słowa duch, ponieważ nadają mu tłumaczenia, na przykład nowy przekład, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze. Jest bezsensowny zupełnie. Bo duch Boży w człowieku będzie kiedyś na zawsze przebywał w restytucji. Zawsze przebywał, chociaż w części, kiedyś wszyscy będą mieli go wyrysowany. Także ten tekst zupełnie odchodzi od myśli prawidłowej, ale to pokazuje po prostu problem nominalnych tłumaczy ze słowem duch. Teraz jeden tylko tekst, bo ja mówiłem, nasz temat jest Duch Święty w nas. I pod nas mam przede wszystkim na myśli ludzi. Ale dla porządku chcę pokazać, zgodnie z definicją, tego ducha także u innych istot, łącznie z Bogiem. Ten tekst był dla Boga, a teraz jeden tekst o naszym Panu. Izajasz 11:2. Duch Święty obecny w naszym Panu. I odpocznie na nim Duch Pański. I potem jest to rozwinięty ten Duch Pański. Duch mądrości, rozumu, rady, mocy, umiejętności i bojaźni Pańskiej. Jest tak, gdyby bardziej szczegółowo ten Duch Pański pokazany. Gdybyśmy się zastanowili i tak te wszystkie elementy ducha zebrali razem, to zobaczymy, że nam tutaj bardzo pięknie ten tekst potwierdza, że Duch Święty, który tutaj akurat na naszym Panu miał odpocząć, to boskie usposobienie, boski charakter, w tym przypadku na naszym Panu, albo w naszym Panu. Bo duch mądrości, rozumu, rady i umiejętności, tutaj wymieniony, to nic innego jak mądrość. Jeden z elementów boskiego charakteru. Duch mocy mówi sam za siebie, moc. Jako jeden z kolejnych z tych czterech głównych elementów charakteru, samokontrola i cierpliwość w niej zawarta. Duch bojaźni pańskiej to znowu sprawiedliwość i miłość, które, jak wiemy, mają wiele wspólnego, bo jedna tylko jest ta z obowiązku, a ta miłość bezinteresowna już z umiłowania dobrych zasad. Ale pod duchem bojaźni pańskiej i sprawiedliwość i miłość się ukrywa. I teraz przechodzimy do tego głównego elementu naszego tematu, Duch Święty w nas. Pewne teksty biblijne, które mówią o Duchu Świętym w nas, teksty nam doskonale często znane, ale często kłopotliwe i często interpretacje nadawane są niepoprawne albo prowadzą do wniosków typowych dla Kościoła nominalnego. I tak, chciałbym rozpocząć od Dziejów Apostolskich 5 rozdziału, a wiersz 3, gdzie się dowiemy o tym, że jest możliwe okłamywać Ducha Świętego. I niektórzy nie wiedzą, ja sam nie wiedziałem jakiś czas temu, co to dokładnie oznacza okłamać Ducha Świętego, a Dzieje Apostolskie tak nam właśnie mówią, przy okazji Ananiasza i Safiry. Mówi Piotr do Ananiasza, dlaczego szatan napełnił serce twoje, abyś kłamał Duchowi Świętemu? W jaki sposób on to uczynił? Duch Święty, boskie usposobienie, w nim i wszystkich innych istotach. W tym przypadku Duch Święty obecny w Piotrze. Boskie usposobienie, boskie myśli obecne w umyśle Piotra. Boskie uczucia obecne w sercu Piotra. Boska wola obecna także w woli Piotra. A więc okłamywanie Piotra jest tutaj zestawione jako coś równoznacznego z okłamywaniem Ducha Świętego. Gdyby Piotr Ducha Świętego nie posiadał, gdyby był człowiekiem takim jak każdy inny, to ktoś okłamałby tylko Piotra. Ale jeżeli on posiadał Ducha Świętego,
bo w jego umyśle były myśli Boże, w sercu boskie uczucia i wola jego była taka, jak wola Boga, chciał tego samego, to opanowanie Piotra jest równoznaczne z opanowaniem Ducha Świętego. Więc w tym przypadku okłamywanie Ducha Świętego dotyczy okłamywanie boskiego usposobienia umysłu, woli i serca takimi, jakimi były one obecne w Piotrze. Zobaczmy na przykład Dzieje Apostolskie 20-28, gdzie jest mowa, że Duch Święty znowu coś robi. Wiemy, że w Kościele nominalnym Duch Święty to trzeci element Trójcy, który z pewnością może dokonywać pewnych aktów. Wiemy, że przy wyborze papieży Duch Święty ma coś do czynienia, prawda? Wybiera. Oni siedzą, dopóki Duch Święty się nie zdecyduje i nie wybierze kogoś, wtedy wychodzą i ogłaszają, co Duch wybra. Mamy też taki tekst, Dzieje Apostolskie, tak jak mówiłem, 20-28. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Pana i tak dalej. Duch Święty postanowił, wybrał was biskupami starszymi w tymże zborze. W taki sposób tenże Duch Święty wybrał. No, system nominalny ma swoją interpretację przez ingerencję, prawda, nadnaturalną, nadprzyrodzoną, przez wskazanie w taki czy inny sposób tego wybranego, ale wiemy, że starsi w zborze są wybierani przez Ducha Świętego, nie przez jego ingerencję, Ducha Świętego jako boskiej mocy, która w taki sposób podkreśla tych, którzy mają być wybrani. Zestawmy to z innym tekstem, pochodzącym też z Dziejów Apostolskich i też na ten sam temat mówiącym. Czyli 14 rozdział, a wiersz 23. Dotyczy także wyborów. A gdy im przez głosy postanowili starszych w każdym zborze i modlili się z postami, poroczyli je Panu, którego uwierzyli. Jeden tekst mówi, że przez głosy byli starsi postanowieni, tak mówi Dzieje Apostolskie 14:23. Nieco dalej Dzieje Apostolskie w 20 rozdziale 28 mówią, że to Duch Święty postanowił biskupami. To jest jedno i to samo. Pod warunkiem wszakże, że ci, którzy głosowali na starszych, mieli w swoim umyśle Ducha Świętego. W jaki sposób jest to możliwe? Kryteria, które są w Biblii podane na starszych i na diakonów, powinny być respektowane. Ci z nas, którzy przyjmują do swojej wiadomości, do swojego umysłu kryteria biblijne na temat takiego albo innego wyboru, takiego czy innego kandydata, później kierują się tymi kryteriami, wybierają zgodnie z Duchem Świętym, z boskimi myślami na ten temat. Jeżeli natomiast nie wybierają tego zgodnie z kryteriami biblijnymi, ale kierują się własnym zdaniem, własną sympatią do kogoś albo niechęcią do kogoś, wtedy to nie Duch Święty wybiera takiego starszego, ale ci bracia, te osoby jako same, jako osoby prywatne. Wtedy Duch Święty nie podpisałby się potem, nie powiedziałby o to was Duch Święty postanowił biskupami. Moglibyśmy powiedzieć co najwyżej, oto dwóch, trzech, czterech, pięciu braci wśród wybrało was starszymi w tymże zborze, jeżeli w ich umyśle nie było kryterii boskich. A jeżeli były, to czy oni wybrali, czy Duch Święty, to jest jedno i to samo. Bo nauki, myśli, Słowa Bożego były przez nich respektowane, były w nich umyśle obecne i ich wybór w tym przypadku także był wyborem Ducha Świętego. Oby zawsze można było powiedzieć, że to, co zgromadzenia wybierają i to, co przegłosowują, było także wyborem Ducha Świętego, żeby można powiedzieć, że to Duch Święty dokonał tego wyboru. Kolejny tekst to bardzo znany Mateusz 28:19. Tutaj mowa o chrzcie w Duchu Świętym. 28:19. Idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I znowu, jak zauważyłem z własnego doświadczenia, do końca nie jest to dla nas czasami jasne, jak można chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zwłaszcza jeżeli słyszymy czasami dodatek, który ja słyszałem często na konwencjach przy zanurzaniu, jest ich upoważnienia, który całkowicie tą myśl zamgli. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodzi o chrzest prawdziwym chrztem poświęcenia. Wiemy, że chrzest nie chodzi tylko o to zanurzenie, ale prawdziwy chrzest poświęcenia, poprzez który trwa całe życie, którego celem jest właśnie przekształcenie tych chrzczonych w imię, a imię to między innymi charakter, czyli chrzest w imię to na podobieństwo charakteru i teraz na podobieństwo charakteru kogo? Nie z upoważnienia Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale imię na podobieństwo charakteru Ojca, taki jaki ma charakter Ojciec, taki powinniśmy mieć my. Kolejny wzór, Syn. Także w imię Syna, czyli na podobieństwo charakteru Syna. Bardzo dobry wzór, prawda? Taki jaki charakter ma Syn, taki powinniśmy mieć my. No i element trzeci, najtrudniejszy. Także i Ducha Świętego. W imię, czyli na podobieństwo charakteru Ducha Świętego. Jak poświęcający się bracia, jak my, którzy głosimy prawdę, zachęcamy do poświęcenia, mamy być pomocni, aby oni wszyscy i my razem z nimi przekraczaliśmy się na podobieństwo charakteru Ojca i Syna, rzecz łatwa do zrozumienia, ale także na podobieństwo charakteru Ducha Świętego. Bo tutaj imię występuje w znaczeniu charakteru. Chodzi o Ducha Świętego, boskie usposobienie obecnego w innych braciach, którzy także dla nas powinni być wzorem. Pamiętamy tekst Pawła, który mówi, bądźcie naśladowcami moimi, na ile ja Chrystusowy. A więc taki Paweł i wszyscy inni na przestrzeni wieków, którzy mieli znaczną dozę Ducha Świętego w sobie, są także dla nas wzorami. I nasz Pan tutaj daje nam prawo i upoważnienie, aby także i tacy bracia, jak Paweł, jak inni apostołowie, jak bracia ze wieku Ewangelii, czy ze żniwa wieku Ewangelii, którzy dużą dozę Ducha Świętego, czyli boskiego umysłu, woli i serca przejawiali, bo było to widać, że Duch Chrystusowy, Duch Boga jest w nich obecny, aby także oni byli naszymi wzorami. A więc prawdziwy chrzest, przez poświęcenia, na podobieństwo charakteru Ojca, taki jaki ma Ojciec, Syna, taki jaki ma Syn i Ducha Świętego, czyli tenże charakter Boga i Syna obecny w innych braciach, którzy także są godnymi wzorami dla nas. Paweł tam napisał. Bądźcie naśladowcami moimi, na ilem ja Chrystusowi. W tym wypadku wypełnił ten fragment chrztu w imię, czyli na podobieństwo Ducha Świętego obecnego w Pawle, który zalecał imitowanie, naśladowanie tego u siebie dla innych. Teraz fragment, który mówi, że Duch pobudza do czegoś. Łukasz 4,1. A Jezus pełen będąc Ducha Świętego, wrócił się od Jordanu i pędzony jest od Ducha na puszczę. Jak się ten Duch go pędził? Jakaś siła go pchała i on nie mógł się oprzeć i szedł, gdzie go zapędził? Z pewnością nie. Pędzony od Ducha Świętego, znowu. Boskie myśli obecne w umyśle naszego Pana, Jego usposobienie, mamy znowu dodatkowy szum, myśli Boże obecne w umyśle Pana podpowiedziały Mu, że po zanurzeniu w Jordanie, po okazaniu poświęcenia dla pełnienia woli Boga, najlepszą rzeczą, jaką może zrobić, jest udać się na puszczę na rozmyślanie w spokoju o woli Boga, ponieważ nasz Pan nie znał szczegółów na temat tego, jak jego misja powinna przebiegać. Wiem o tym, że on nie wiedział o tym, gdy był małym chłopcem, dopytywał się, gdy miał 12 lat. Gdy miał 30 lat, zgłosił się do Jana Chrzciciela na Jordan, ponieważ tam odbywała się jakieś dzieło, przestawił się do służby Bożej, ale nie wiedział, jak ona ma przebiegać i co ma czynić. Więc co każdy rozumny człowiek zrobi, jeżeli nie wie, jakie szczegóły ma wypełnić swoje misji? Uda się do tego, do kogoś, kto do szczegóły, gdzie szczegóły może znaleźć. I nasz Pan w swoim umyśle, a były to myśli Boże, bo Bóg tak samo by postąpił, w swoim usposobieniu doszedł do wniosku, że najlepszą rzeczą jest udać się na pustkowie, gdzie w pamięci miał cały Stary Testament, bo miał doskonałą pamięć i pamiętał z lat dziecinnych, gdy czytano go w synagodze i tam analizował Stary Testament, szukając w typach i cienia Starego Testamentu swojej misji. Są typy biblijne, które pokazują, jak nasz Pan w ciągu tych 40 dni przebywał i jak Bóg odsłaniał mu etap po etapie jego rolę, rolę Kościoła, zbawienie wieku Ewangelii i nawet zbawienie wieku tysiąclecia. Oczywiście znowu to nie nasz temat, więc tylko podpowiadam tutaj, żebyśmy zrozumieli, iż nasz Pan rzeczywiście mógł takie coś zrobić i była to rzecz słuszna. A więc Duch Święty go, bo nie była to rzecz, którą by sam człowiek od siebie wymyślił, ale tak samo postąpiłby Bóg. Były to myśli takie, jakie Bóg miałby w tym przypadku, gdyby był na jego miejscu. 11.3, także Łukasz, mówi o tym, że Duch Święty jest dawany. Ten fragment jest stosunkowo łatwy dla nas, ale też tutaj to zawieram. 11.3, ponieważ wtedy wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, który go oń proszą, czyli da swoje usposobienie. Umysł podobny do jego umysłu, a w nim myśli Boże, da serce podobne do swego serca, łaski, zalety charakteru, no i wolę, chęć tego samego, pragnienie tego samego, co chce Bóg. Jan 16 rozdział, wiersze 12 do 14. Dłuższy fragment. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, sprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. On mię uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie wam. Znowu zagadkowy fragment słów naszego Pana. Gdy przyjdzie Duch Prawdy, gdy przyjdzie usposobienie prawdy, w braciach, którzy będą naszymi nauczycielami. Póki co nie macie nauczycieli wykwalifikowanych, aby was nauczali. Duch prawdy jest zbyt mało obecny. Zarówno was jako uczniów, niebyście bylibyście w stanie tego pojąć, jak i w nauczycielach, którzy by mogli wam wykładać. A więc gdy przyjdzie Duch prawdy, gdy przyjdzie boskie usposobienie w umyśle, woli i sercu, jakie prawda z sobą niesie. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Jak wprowadzi? Bo ci nauczyciele, posiadający tego ducha w sobie, będą was uczyć rzeczy, które są wam potrzebne. Bo nie sam od siebie mówić będzie, nie on będzie źródłem prawdy, bo nie ci nauczyciele posiadający tego ducha będą źródłem prawdy, ale cokolwiek usłyszy od naszego Pana, który jest jedynym wyjaśniającym Biblię i używa narzędzi, które w tym celu sam wybiera. Mówić będzie w tychże nauczycielach. To ci nauczyciele wasi będą wam mówić. A jeżeli będą mieli ducha boskiego w swoim umyśle, no to Duch będzie do was mówił. A jeżeli nie będą mieli, to będą mówić im coś innego. Tak jak widzimy, w wielu kościołach mówią, ale nie jest to Duch ten, który od Boga pochodzi. Bo z mego weźmie, znowu właśnie, z mego weźmie, czyli od naszego Pana, a opowie wam. Opowie wam tychże nauczycielach, bo nie w żaden inny sposób. Bardzo podobne w treści jest 1 Koryntów, 2 rozdział. Wiersze 10 do 14. Ale nam to Bóg objawił przez ducha swojego, albowiem duch wszystkiego się bada i głębokości Bożych. Bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy, który w nim jest. Także też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane. O których też mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, ale których Duch Święty naucza, do duchowych rzeczy duchowe stosując. Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem muszą głupstwem i nie może ich poznać, bo duchowo bywają rozsądzone. Czyli znowu pokazane mamy wyraźnie, że aby zrozumieć boską prawdę, to co on ma do przekazania, to potrzeba mieć ducha, boskie usposobienie w sobie. Myśli, wolę i serce. Wtedy jesteśmy na tej samej fali, co Duch Boży. Albowiem nam to Bóg objawił przez ducha swojego, przez swoje usposobienie, które mamy. Albowiem duch wszystkiego się bada w głębokości Bożej. Szczególnie umysł się bada różnych rzeczy, jako fragment, część tego usposobienia. I dalej mówi, że nikt z ludzi, takich normalnych, cielesnych, którzy nie mają w sobie boskiego usposobienia, bo się Bogu nigdy nie poświęcili, nikt z ludzi nie wie o tym, co jest ducha Bożego, bo oni mają tylko ducha człowieczego. Moglibyśmy powiedzieć tak samo, że zwierzęta, którzy nie mają ducha ludzkiego, nie myślą na naszym poziomie, nie są w stanie z nami porozmawiać i zrozumieć tego, co mamy im do przekazania. Tak człowiek naturalny, cielesny, tylko nieposwięcony, nie posiadający boskiego usposobienia w sobie, niewiele z rzeczy Bożych może zrozumieć, bo są dla niego głupstwem. Tak jak dla psa, głupstwem byłyby nasze problemy, gdybyśmy mu chcieli wytłumaczyć, bo jego umysł nie pozwala mu zrozumieć tego, o czym mówimy. Ale gdybyśmy mu nasz umysł przekazali w jakiś sposób, naszą wolę, nasze uczucia, wtedy mielibyśmy jeszcze jednego towarzysza do rozmowy. I tutaj cały wywód Pawła prowadzi do tego samego, że duch człowieczy rozumie rzeczy typowo ludzkie, usposobienie ludzkie, umysł, wola i serce rozumie rzeczy typowo ludzkie, natomiast żeby boskie zrozumieć, trzeba mieć jego usposobienie. Inaczej się nie rozumie, bo są głupstwem. To jest całkowicie zrozumiałe, tak jak właśnie możemy sobie to porównać zwierzęta i my, dla nich nasze rzeczy są głupstwem, a dla ludzi cielesnych rzeczy Boże. Potem jest cały zestaw tekstów, które mówią o ciele poświęconego, który jest świątynią Ducha Świętego. On tam mieszka, czyli usposobienie Boga mieszka w ciele. Nie będę tych tekstów odczytywał w imieniu tylko dla tych, którzy chcieliby sami sobie sprawdzić. 1 Koryntów 3, 16, 6 i 19, 2 Koryntów 6, 16, Efezów 2, 22, 1 Jan 4, 12, 13 oraz Jan 14, 23. Chciałbym natomiast jeszcze przejść do tekstów, które mówią, że Duch mówi. To są też ciekawe fragmenty, gdzie Duch mówi. I może Łukasz, 12 rozdział na początek. Łukasz 12, wiersze 11 i 12. A gdy was będą wodzić do bożnicy i do przełożonych i do zwierzchności, nie troszcie się jako i co byście ku obronie odpowiedzieć, albo co byście mówić mieli. Dlaczego się nie troszcie? Albowiem Duch Święty nauczy was o tejże godziny, co mówić macie. Czy Duch Święty uczy przez podpowiadanie do naszego ucha, co mamy powiedzieć? A czy czasami nie znajdujemy się w sytuacji, kiedy mamy coś powiedzieć na temat prawdy? Tutaj nasz Pan dał nam obietnicę, że On nas w tej godzinie, nawet w konfrontacji z wielkimi tego świata, nie posadzi samych i będziemy umieli powiedzieć, obronić prawdę, ale każdy z nas przyzna, że możemy się często znaleźć w sytuacji, kiedy nie wiemy, co powiedzieć. Brakuje nam nagle słów, mądrości do tego, żeby to przedstawić. Czyżby to nie działało zatem? Nasz Pan obiecał i nie działa? Bo obiecał, ale w znaczeniu takim, jakim On temu nadał. Nie przez cudowną interwencję Ducha, który będzie nam bez naszego udziału podpowiadał, co my mamy mówić na temat głoszenia prawdy. Tylko ci z nas, którzy rozwiną w sobie boskie usposobienie, boski umysł, wolę i serce, gdy znajdziemy się w takiej czy innej sytuacji, gdzie trzeba dać świadectwo prawdzie, to tenże Duch Święty, jeśli go mamy wcześniej, jeśli go rozwinęliśmy w umyśle, szczególnie w umyśle, ale także w woli i sercu, ale w umyśle, bo tu przede wszystkim trzeba coś powiedzieć, jakieś prawdy, jakieś ubrać to w słowa. Jeżeli go mamy, to On nam powie, co w danej sytuacji powiedzieć, a czego nie powiedzieć i jak powiedzieć. W zależności od tego, kim będą nasi słuchacze, będziemy mogli powiedzieć, ale najpierw tego Ducha Świętego trzeba mieć. Trzeba go rozwijać w sobie i po latach rozwijania, poświęcenia, gdy znajdziemy się w takiej czy innej sytuacji życiowej, On nas nie opuści. On nam podpowie, co powiedzieć, jak powiedzieć, dlaczego, a czasami nie powiedzieć. Paweł na przykład był przez zimę zimował na pewnej wyspie po wypadku morskim i nigdzie prawdy nie głosił. Ja dobrze pamiętam na tą uwagę zwraca, że Paweł doszedł w swoim myśli do wniosku, że tutaj nie ma potrzeby rozpoczynać działalności, że nie ma uszu w słuchaniu i tutaj nic nie mówił na ten temat. Duch mu powiedział, a w innym przypadku, wiemy, stawał przed wielkimi tego świata i wiedział, co powiedzieć. Ale to nie była cudowna interwencja Ducha Świętego w sensie boskiej mocy, która umożliwiła mu wypowiadanie słów, których on może nie rozumiał albo połowicznie rozumiał. To jego własny umysł, ale napełniony myślami Bożymi, nie cielesnego, naturalnego człowieka, który nie pojmuje rzeczy Bożych, bo są mu głupstwa. Taki człowiek nie da sobie rady. Ale człowiek, który rozwija Ducha Bożego w swoim umyśle, ma boskie myśli w swoim umyśle, będzie wiedział, co powiedzieć, bo Duch Święty w nim obecny mu podpowie. Ale musi go najpierw mieć. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, wiersz 29. Bardzo ciekawy tekst. Można mu nadać nawet dwie interpretacje, tutaj jak kto woli, ale niekoniecznie musi być interpretacja taka nadprzyrodzona. Zobaczmy. I rzekł Duch Filipowi, przystąp, a przyłącz się do tego wozu. Znamy sytuację, ja kontekstów nie będę opowiadał, bo za dużo czasu by to zajęło. Możliwe, że była to naturalna interwencja boskiej mocy, która mu powiedziała, ale raczej bardzo mocno skłania się ku myśli i myślę, że ma w tym przypadku rację, że nie była to nadnaturalna interwencja boskiej mocy, która mu podpowiedziała o, tylko że on coś zobaczył w tymże wozie, to mu podpowiedziało, że warto się przyłączyć, że tu jest ktoś, kto prawdę posłucha. Nie wiem, że on tam potem odczytał, prawda, Biblię, że Stary Testament i czytał Izajasza. Być może on zobaczył jakąś tam, jakąś tam księgę, jakiś zwój i w swoim umyśle pełnym Ducha Świętego, zawsze czujnym na okazję głoszenia prawdy, zrozumiał, że o, trzeba się do tego przyłączyć. A że to nie wypłynęło z niego naturalnego człowieka, tylko właśnie z tych myśli Bożych, które w nim były obecne, to Duch Święty mu powiedział, żeby to uczynił. Ale jeżeli ktoś woli interpretację nadnaturalną, jest ona również możliwa. Mógł Duch Święty, bo potem dalej w wierszu 39, po już po chrzcie tego człowieka, a gdy wystąpili z wody, porwał Filipa Duch Pański i przeniósł go w inne miejsce. To co wnosił, była to boska moc. Już nie usposobienie w nim. Ale tutaj, kiedy mu rzekł, może być również boskie usposobienie, ale jak ktoś uważa, że nadprzyrodzone, to też jest to możliwe. 16 rozdział, a wiersz 6. Wtedy przyszedł Frygię i Galacką krainę, powstrzymani będąc od Ducha Świętego, aby nie opowiadali Słowa Bożego w Azji. Znowu, Duch Święty powstrzymał ich, aby nie opowiadali Słowa Bożego w pewnym miejscu. Bo pewnie nie było tam nikogo do słuchania, byłaby to strata czasu, a być może byli potrzebni gdzie indziej. Ale właśnie, w jaki sposób ten Duch Święty ich powstrzymywał? Czy znowu coś się przed nimi ziemia rozstępowała? Czy przeszkody, jakieś drzewa padały? Prawdopodobnie oni sami, w swoich umysłach, pełnych myśli Bożych, doszli do wniosku, widząc, co mają, z czym mają do czynienia, z kim mają do czynienia, że nie warto w tym miejscu spędzać więcej czasu, próbując siać ziarno Ewangelii, bo to nie przyniesie pożądanego efektu i byłoby stratą czasu. Mamy też teksty mówiące o zagaszaniu Ducha Świętego. Nie będę czytał, ale to każdy zna. 1 Tesalonicjan 5:19. Jak można zagaszać Ducha Świętego? Grzechem boskie usposobienie w nas ograniczać. Coraz mniej myśli Bożych, coraz mniej uczuć Bożych, coraz mniej woli i chęci takich jak i Boga. Zagaszamy tego Ducha przez grzech. Czyli nasz wszystkie ewentualne elementy podobieństwa do Boga, które mogliśmy wcześniej rozwinąć, przez grzech mogą znikać i zagaszamy. Mowa jest także, żebyśmy nie zasmucali Ducha. Zasmucanie Ducha z Efezów 4:30. to samo znaczenie. Zachmucamy Ducha Świętego przez zachmucanie na przykład braci, którzy widzą nas grzeszący. Wtedy ich umysły, pełne Ducha Świętego, są smutne. Oni się w swoich umysłach martwią i trafią tym, że brat, siostra, będąca do tej pory z nami, nagle jak gdyby odchodzi albo popada w grzechy jakieś. Zachmucamy Ducha Świętego. To znowu nie jakąś istotę, nie jaki element trójcy. Zachmucamy Ducha Świętego, boskie usposobienie w innych braciach, którzy dostrzegając to, na pewno się nie cieszą. Jeśli mają Ducha Świętego, jest im przykro i smutno z tego powodu. Teksty, te, które przytoczyłem, myślę, że dobitnie dowodzą, że Duch Święty w boskich stworzeniach to jest Jego usposobienie. Jego umysł, wola i serce, czyli Jego chwalebny charakter w nich. I wszystkie klasy takiego Ducha obecne poświęcone rozwijają. Klasy obecnie poświęcone Młodości Nowogodniej, obozy Epifanii w przyszłości, klasy stworzone z Ducha, takiego Ducha Świętego w sobie rozwijały i jest to cel, cały cel naszego poświęcenia. Kto z nas tego Ducha nie rozwija, ten oczywiście cel tego poświęcenia chybia. Tak będzie, tak jest w tej chwili i tak będzie zawsze, gdyż boskim celem jest, aby ten duch, jego usposobienie, jego charakter został wyrysowany na wszystkich sercach, wszystkich istotach, które mają żyć, czy to na poziomie duchowym, czy na poziomie ziemskim. Dla zarysowania różnicy między nami, obecnie poświęconymi, a klasą ludzkości w tysiącleciu, chciałbym wskazać na różnicę w poświęceniu naszym, w trakcie którego rozwijamy tego ducha, boskie usposobienie w nas. W chwili obecnej poświęcenie, często mówimy, polega na śmierci dla siebie i świata, a życiu dla Boga. I znowu my często nie rozumiemy głębi znaczenia w tym poświęceniu śmierci dla siebie i dla świata. Śmierć dla siebie i dla świata powinniśmy rozumieć śmierć dla tych rzeczy, które są złe w świecie, to jest oczywiste, ale także śmierć dla tych dobrych rzeczy, które są w świecie. Śmierć dla siebie to także śmierć, nie tylko śmierć dla siebie grzesznego i błędnego, ale także śmierć dla siebie dobrego i zacnego. Także i dla tych pewnych rzeczy, które są dobre i wskazane dla człowieka jako takiego, my jako poświęceni powinniśmy umierać. Inaczej nie będziemy mogli się odpowiednio rozwijać. Na przykład kariera zawodowa, bardzo dobra dla ludzi tego świata, gdyż zamiast rzeczami złymi mogą robić karierę, jak robią ją uczciwie, jest tak najbardziej rzeczą wskazaną. Dla ludu Bożego niekoniecznie, najczęściej nie jest wskazaną, bo czas ogromny pochłania i wprowadza nas w inną atmosferę. W wieku tysiąclecia to poświęcenie będzie jak gdyby dwa razy łatwiejsze. Będzie polegało tylko na śmierci dla grzechu i błędu, a życiu dla prawdy i sprawiedliwości. To, co w tej chwili jest naszym usprawiedliwieniem. I takie poświęcenie w przyszłości będzie zgodne tylko z prawem miłości obowiązkowej, podczas gdy teraz także musi być zgodne z prawem miłości bezinteresownej. W wieku przyszłym tylko miłość obowiązkowa. Wszelkie elementy agape, miłości bezinteresownej, wówczas rozwinięte w tysiącleciu będą tylko śladowe. Mówimy o tym, że miłość obowiązkowa to z obowiązku, bo tak wypada, tak Bóg sobie życzy, On nas stworzył, wobec tego Jego musimy tak miłować i inne stworzenia, które są naszymi bliźnimi, powinniśmy tak miłować, bo Bóg jest Panem nas wszystkich i do Niego należy decyzja, jak powinien wyglądać świat. Miłość bezinteresowna z miłowania już tego, co widzimy. Najpierw miłujemy to, bo musimy, a potem jak miłujemy to, co musimy, zauważamy w tym pewną wartość. I zaczynamy miłować to już nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że nam się to podoba. I nawet gdybyśmy nie musieli, to byśmy miłowali wtedy już. Miłość bezinteresowna jest wyższa. I w tymże wieku tysiąclecia miłości bezinteresownej nie bardzo będzie można rozwinąć. Dlaczego? Oni z pewnością mogą umiłować to, do czego będą zmuszeni, do miłości obowiązkowej. Na pewno wielu z ludzkości umiłuje te rzeczy i pójdą w kierunku miłości bezinteresownej, ale nigdy jej nie rozwiną, nie zrównoważą i nie skrystalizują. Dlaczego? Bo zło nie będzie występować. Nikt nie będzie cierpiał. Nikt nie będzie zabierał praw drugiemu. Po raz nie pozwolą warunki tysiąclecia. A skoro nikt nikomu nie będzie robił krzywdy, to kto z nas będzie mógł cierpieć dla prawdy i sprawiedliwości, skoro nikt nie będzie mi gwałcił prawdy i sprawiedliwości? Klasy duchowe nie pozwolą na to nikomu z ludzkości, bo zatrzymają go już na etapie zamiaru. Zatem ostatnie elementy, to dotyczy także nasz klas poświęconych w tej chwili, i Młodocian Ogodny czy obóz Epifanii, ostatnie elementy miłości bezinteresownej można rozwinąć jeszcze teraz, kiedy złama przewagę i wciąż jest okazja cierpieć dla prawdy i sprawiedliwości. Gdy skończy się okazja cierpienia dla prawdy i sprawiedliwości, a skończy się z inauguracją nowego przymierza, znikną wszelkie możliwości rozwijania, równoważenia i krystalizowania miłości bezinteresownej. Koniec. Zatem pamiętajmy o tym teraz, kiedy jeszcze takie warunki mamy. I suflare przez 4-5 minut na temat procesu rozwijania tego ducha w nas w odniesieniu do pracy restytucyjnej. Jak ten proces będzie przebiegał? Wiemy, że na początku tysiąclecia wszyscy otrzymają prawdę. Tak jak woda napełnia morza, tak prawda napełni cały świat. Jeżeli świat ludzkości otrzyma prawdę Boga, który w tej chwili nie zna, mają różne ludzkie teorie, które ich ogłupiają i pokazują zupełnie przeciwne kierunki niż właściwe. Kiedy świat ludzkości pozna prawdę, jaką Bóg w wieku tysiąclecia ma do przekazania, to co otrzymają do swojego umysłu? Ducha Świętego w sensie boskiej myśli na czas wieku tysiąclecia. Otrzymają pierwszy element Ducha Świętego, bo myśli Boga wejdą do ich umysłu. Będą posiadali Ducha Świętego w znaczeniu boskiego umysłu. Myśli, które Bóg uważa za właściwe na wieku tysiąclecia dla klasy restytucyjnej. Takie fakty oni będą tak otrzymają. Reszta Ducha Świętego w woli i w sercu będzie zaoferowana tylko dla chętnych, ale nikt nie będzie do tego zmuszany. Początkowo wiem, jaka będzie reakcja ludzkości, mówią teksty biblijne, wszelkie kolano się ugnie, wszelki język wyzna i tak dalej. Ale to będzie tylko na początku tysiąclecia. Czyli jaka będzie reakcja ludzkości? Taka jaka była Żydów, gdy poznają boskie prawdy, boską nagrodę szczególnie wiecznego życia. Bóg da pewne rzeczy, które muszą być przestrzegane. To pierwsza reakcja ich będzie taka, jaka była Żydów. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy, żeby uzyskać wieczne życie. Nagroda warta jest tego. I co się wtedy pojawi w klasie restytucyjnej, gdy tak zareagują? Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy. Chcemy to czynić, bo chcemy wiecznie żyć. Pojawi się w nich drugi element Ducha Świętego w nich, w sensie boskiej woli. Będą chcieli tego samego, co chce Bóg. Pragnienie Boga, żeby się uświęcali i doskonalili, stanie się ich pragnieniem. Ale nie na długo, przynajmniej dla niektórych. A więc oprócz Ducha Świętego w sensie boskiego umysłu, przez boskich myśli, otrzymają niebawem Ducha Świętego w sensie boskiej woli, bo to wzbudzi w nich, ta prawda, chęć poświęcenia się i rozwinięcia na podobieństwo Boga na boskim poziomie, na ludzkim poziomie, przepraszam. Po pewnym czasie jednak niektórzy zniechęcą się wewnętrzną walką, jaką będą musieli podejmować swoim grzesznym ciałem. Tak jak my, w tej chwili poświęceni, często męczymy się po pierwszych entuzjastycznych latach naszego poświęcenia wewnętrzną walką, ona nas męczy i przestajemy z naszym starym człowiekiem walczyć. I w ten sposób Duch Święty się dalej nie rozwija. I tak będzie światem ludzkości, stara zasada. Zmęczeni wewnętrzną walką, odmawianiem sobie różnego rodzaju rzeczy, do których ciało naturalnie grzeszne ciągnie, zaprzestaną tejże walki. I będą, jeśli wiemy, że część z nich będzie w ogóle otwarcie niechętna, to ci umierają bardzo szybko, w 100 latach, a ci, którzy tej walki zaprzestaną, ale ze strachu przed karą będą udawać, że są zgodni z warunkami, z wymogami tysiąclecia, będą dotrwali do końca wieku tysiąclecia. Ale ta zaprzestanie wewnętrznej walki, żeby się reformować i doskonalić, tak jak będzie to w naukach Nowego Przymierza zawarte, powoduje, że utracą Ducha Świętego jako boską wolę, nie będą już chcieli po pewnym czasie tego samego, co chcieli na początku i co chciał Bóg dla nich i nigdy nie rozwiną Ducha Świętego jako boskiego serca, uczuć, zalet charakteru, pierwszorzędnych, drugorzędnych i tak dalej. Nie rozwiną, bo zaprzestaną tejże walki. Co im tylko zostanie? Duch Święty w ich umyśle, bo nigdy stamtąd Ducha Świętego nie wyrzucą. Nigdy ze swojego umysłu boskiej prawdy nie wyrzucą, bo ona na początku będzie im podana, oni ją przyjmą. I na podstawie Ducha Świętego obecnego w ich umysłach i tylko Ducha Świętego obecnego w ich umysłach zostaną skazani na którą śmierć. I zawsze która śmierć, która spotyka tych, czy to w obecnym czasie, czy w przyszłości, za grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy mamy takie w Biblii stwierdzenie, że jedyny grzech nieprzebaczany, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to nie grzech przeciwko Duchowi Świętemu jako całości boskiego usposobienia. Bo kto posiada Duch się Ducha Świętego jako całość boskiego usposobienia, nie może grzeszyć. Niemożliwe, żeby ktoś, kto ma boski umysł, wolę i serce, zgrzeszył, bo wola boska w nim obecna by na to nie pozwoliła. Uczucia boskie w nim obecne nie dałyby takiego efektu. A więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy to w tym wieku, czy w wieku przyszłym, polega tylko i wyłącznie na grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu w sensie boskiego umysłu. Praw Boga, myśli Boga na dany czas, które Bóg przekazuje do informacji i spodziewa się odpowiedniej reakcji. Jeżeli jej nie ma, to następuje kara za to. I w ten sposób mój temat na temat Ducha Świętego w nas dobiega końca. Przypomnę na koniec, że w tymże temacie moim celem było udowodnienie, że Duch Święty w nas to nic innego jak boskie usposobienie, Jego charakter w nas, Jego umysł w naszym, Jego myśli w naszym myśle, umyśle Jego wola jako część naszej woli, pragnień i chęci i Jego uczucia obecne w naszym sercu, oczywiście na ludzkim poziomie. Dla klas wchodzonych z ducha na poziomie wyższym, ale jest to kopia zawsze boskich uczuć z Jego serca. Życzę błogosławieństwa z tego tematu na wszystkim i dziękuję za uwagę.